Dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam.
Dzień dobry.
Jeśli wierzyć rzecznikowi PSL Krzysztofowi Kosińskiemu, Ewa Kopacz zaczynała karierę polityczną, tak jak pan premier zresztą, w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. Kojarzy pan z lat 80. taką młodą działaczkę z Lublina?
Nie.
No ale to chyba dobra informacja dla wsi, że po 20 latach i Waldemarze Pawlaku premierem zostaje znowu polityk wywodzący się z Ruchu Ludowego, jakby nie patrzeć.
Z południowego Mazowsza w swojej praktyce. Ja znam Ewę Kopacz kilkanaście lat wspólnej pracy w samorządzie. Myślę, że i we współpracy w pierwszym historycznym sejmiku, w którym byliśmy po różnych stronach, a później także wspólnej koalicji. Od 7 lat już parlamentarnej, to jest osoba do współpracy bardzo solidna.
Ale ten wątek jej działalności w ZSL-u był poruszany kiedyś w rozmowie
i podobno
też chciała być w PSL-u, ale to na razie
nie był poruszany. W którymś momencie wystartowała jako w prawyborach Platformy i tak to się zaczęło. To pokazuje też bardzo wyraźnie, jak zaskakujące mogą być losy poszczególnych osób i bardzo często właśnie poprzez przestrzeń samorządową przyciąga się ludzi do działalności partyjnej czy działalności politycznej. Dlatego patrzmy na te nadchodzące wybory samorządowe także w kategoriach możliwości wykreowania w zapleczu partii politycznych nowych liderów, bo polska polityka nadmiernie zastygła personalnie na ważnych osobach, ważnych z przełomu 25 lat, a generuje stosunkowo za mało młodego, zdolnego narybku, albo jeśli w partiach wodzowskich taki narybek się pojawia, to bardzo szybko nabiera cech dworu, a nie solidnych współpracowników.
Wybory samorządowe za 2 miesiące, jeszcze nie raz o tym porozmawiamy, a jeżeli chodzi o pana rozmowę z Ewą Kopacz wczorajszą, był temat składu nowego rządu, oczywiście, jak rozumiem, pan zna już wszystkie nazwiska, tak?
Nie, wczoraj akurat rozmawialiśmy o zupełnie czymś innym, tam gdzieś bokiem tylko mówiliśmy o ewentualnych nazwiskach. Mówiliśmy o tym, co dla gospodarki, dla polityki gospodarczej jest istotne do końca tego roku i co będzie równie ważne w przyszłym roku.
Ale to pan premier mówił, czy Ewa Kopacz przedstawiła jakoś swoją wizję polityki gospodarczej kraju?
Spotkanie wczorajsze to było zaproszenie pani premier do konkretnych ministrów i konkretnych resortów z prośbą o to, żeby przygotowały swój wsad do expose, ten merytoryczny, ten oparty o to, co w ciągu 7 lat robiliśmy, to, co dla nas ważne, to, co przecież niedawno przed wakacjami uzgodniłem z premierem Tuskiem. To nie jest tak, że to będzie nowy, autorski, poza personaliami rząd, to jest rząd też pełnej kontynuacji, bo jeszcze raz godzi się przypomnieć, że to jest rząd z nowym premierem, ale tej samej koalicji, która już funkcjonuje stabilnie 7 lat i przychodzi przypomnieć o tym, że to nie jest w wyniku kryzysu politycznego, tylko w wyniku sukcesu politycznego. Bo tak trzeba traktować odejście polskiego premiera na przewodniczącego Rady Europejskiej.
To jeszcze zapytam o Ewę Kopacz, to wczorajsze spotkanie, ale ona jakiś aktywny miała udział w tej rozmowie, w tym sensie, że miała jakieś zastrzeżenia, uwagi do tego, co pan przedstawiał. Czy tak przyjęła wszystko, po prostu kiwnęła głową, powiedziała dobrze, Janusz?
Zobaczy pan w expose, ile tam będzie także słowa bezpieczeństwo, nie tylko odmienianego w kontekście tego, co szczególnie teraz jest ważne,
rozumiem, tak?
Energetyczne czy gazowe, ale zdecydowanie szerzej.
Panie premierze, zgodzi się pan ze mną, że polityk musi dbać o swoją wiarygodność, nie może rzucać słów na wiatr, tak?
Pełna zgoda.
To zacytuję pana słowa w takim razie z 23 czerwca, wypowiedziane chwilę po spotkaniu z prezydentem Bolesławem Komorowskim.
Zanim pan mi zacytuje, to pamiętajmy, że to było w tym szaleństwie, kiedy to opozycja proponowała rządy techniczne samorozwiązania. Ja mówiłem bardzo wyraźnie, że nie zgodzę się na demokrację haków i sprawa słynnych podsłuchów musi być wyjaśniona.
Tylko słuchaczom może zacytuję, bo pan premier wie, o jakich słowach ja mówię.
Nie, ale wszyscy
słuchaczom
mi to cytują.
Może niekoniecznie.
No proszę, proszę.
To chodzi tylko o jedno zdanie, no jeśli nie wyjaśnimy tego, co jest do wyjaśnienia, nie odsłonimy tego scenariusza, kto i po co, dlaczego w tym momencie uruchomił przekazywanie materiałów do mediów, to trzeba stworzyć warunki, że po decyzji obywatelskiej, to podkreślam, po decyzji obywatelskiej nowy rząd będzie miał moralny mandat do domknięcia wyjaśnienia tej sprawy. Nowy rząd będzie, ale decyzji obywatelskiej nie było, chyba że obywatelki
uwagę, że można uznać. Pamiętajmy, w jakim kontekście to mówiliśmy, otóż wtedy premier Tusk przyjął inną logikę myślenia i oceniania niektórych ministrów niż ja miałem. Ja mówiłem o odsunięciu ministra Sienkiewicza od tej sprawy albo urlopowaniu, to takie minimum minimorum. Premier mówił i argumentował to w ten sposób, że pozostanie na funkcji koordynatora służb będzie sprzyjać szybkiemu wyjaśnieniu sprawy i wtedy powiedziałem bardzo wyraźnie i twardo, że to ostatni raz, a było to w lipcu, PSL głosuje przeciwko wnioskowi o odwołanie ministra i ja już wtedy domyślałem się, że 30 sierpnia nie będziemy mieli premiera, stąd ten termin 25 związanego z awansem europejskim.
I domyślał się pan premier, że w nowym rządzie Sienkiewicza nie będzie, tak?
Tak, i nie będzie ministra Sienkiewicza.
Tylko Sienkiewicz Sienkiewiczem, ale sprawa wyjaśniona nie, ale panie ciągle nie jest.
Panie redaktorze, no, zwracam uwagę, że toczy się równolegle postępowanie prokuratury. Ustał jeden wątek, jeśli ta decyzja prokuratury się umocni.
Rozmowy z Sienkiewicz-Belka.
Tak, ale uwaga, potencjalnego zarzutu o przekroczenie przez funkcjonariuszy państwowych uprawnień. Spodziewałem się takiego decyzji prokuratury z prostego powodu. Nie tylko w polskim systemie karnym zasada jest domniemanie niewinności i wszystkie okoliczności na rzecz potencjalnie oskarżonego. W związku z tym to rozumiem, ale jest jeszcze do tego ocena polityczna i dlatego mówię bardzo wyraźnie, nie zgodzę się nigdy na demokrację haków, dlatego też wyjaśnienie tej sprawy, wszystkich wątków, także grupy hakowej, dziennikarsko-politycznej, słynnych książek, szantaży, podsłuchów, jest sprawą fundamentalną i jest testem na wiarygodność naszej prokuratury.
To zmieńmy temat krótko już na koniec. Jak podaje niezależna.pl, kandydatem PiS w wyborach prezydenckich w 2015 roku będzie Andrzej Duda. Ma szansę na pokonanie Bronisława Komorowskiego, pana zdaniem?
No, po pierwsze, niezależna.pl jest stosunkowo mało wiarygodnym.
Ale blisko Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, i blisko, szczególnie w kąsaniu innych uczestników życia politycznego.
Zakładając, że to Andrzej Duda.
Ja rozumiem, że to zbrojne ramię jest do walki z przeciwnikami, ale znając Jarosława Kaczyńskiego...
Ja bym kolegów akurat bronił dziennikarzy, aż tak źle ich nie nazwał, ale...
Nie, to, ale pana wie pan, panie redaktorze, nie wszystkie media, tak jak pańska redakcja, jest stonowana i równo sympatię i antypatię
ale
okłada.
Ale na Andrzeja Duda się przenieść,
są redakcje, które nie ukrywają skąd nasz ród i działają w scenariuszach partyjnych. Otóż poczekajmy. W mojej ocenie jedyny kandydat na premiera uchylający się od startów prezydenturze i kolejnego starcia nie tylko z obecnym prezydentem może bardzo wiele na tej decyzji stracić, dlatego że łatwo przejść ruchy konkurencji, będzie kpiła po prostu z Jarosława Kaczyńskiego, że mając taką wielką szansę potwierdzenia, przedstawienia swojej wizji i programu, z tej szansy rezygnuje, bo boi się przegranej.
Więc na pewno, to zawsze...
na pewno, ale chcę zwrócić uwagę, jeżeli to prawda, jakie to będzie miało konsekwencje. Otóż to jest olbrzymia szansa na reanimację polityczną środowiska Zbigniewa Ziobry. Dlatego, że w mojej ocenie, nawet bez szyldu przy swoim nazwisku PiS, to jednak Zbigniew Ziobro może mieć więcej głosów niż Andrzej Duda.
Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. Nasza rozmowa także na stronie radioplus.pl. Jacek Prusinowski. Do usłyszenia jutro.